Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus mówił do swoich uczniów: Królestwo niebios podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej podobne jest Królestwo niebios do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej podobne jest Królestwo niebios do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do pana domu, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Oto słowo Pańskie. Jezus, jako nauczyciel mądrości, przekazuje swoim uczniom kolejne prawdy o życiu, o tym, co naprawdę jest wartościowe w życiu każdego człowieka. Obrazuje to w podwójnej przypowieści. Przypowieści o skarbie ukrytym w polu i o kupcu poszukującym pięknych perł. Bohaterowie tej przypowieści należą do różnych warstw społecznych. Postać pierwszej z przypowieści o skarbie ukrytym w polu to biedny robotnik, zatrudniony tylko na jeden dzień do pracy w polu. Postać drugiej przypowieści to bogaty kupiec handlujący kosztownymi perłami. To oznacza, że przesłanie prawdy obu tych przypowieści adresowane jest do wszystkich, zarówno do biednych, jak ten robotnik na jeden dzień, jak i do bogatych, jak kupiec, który handlował kosztownymi rzeczami. A wspólną treścią tych przypowieści jest niezależna od człowieka szansa na życiowe szczęście, która pojawia się nagle. I w obliczu takiej szansy trzeba reagować szybko i zdecydowanie, wybierać swoje szczęście, które pojawia się jako dar. Tak nieoczekiwanie znajduje robotnik podczas pracy na roli skarb, który wyłania się nagle z ziemi. I tak również trafia na tę jedną drogocenną perłę, ważniejszą i wartościowszą od innych, kupiec. Skarb pojawia się podczas pracy na roli przy orce, na polu pracodawcy. Znalezienie ukrytego skarbu jest skrytym marzeniem biednych ludzi. Wartościowe rzeczy były w tamtym czasie w Palestynie ukrywane w dzbanach lub innych trwałych naczyniach, w skrytkach ścian domu albo w jaskiniach, były także zakopywane w ziemi. A potem w różnych okolicznościach, niespokojnych czasach, właściciele tych cennych rzeczy byli przesiedleni, przepadali lub ginęli i pozostawały po nich ukryte skarby w ścianach domów, w glebie, w jaskiniach. Były one poszukiwane przez wielu, marzących o lepszym losie. Według żydowskiego i rzymskiego prawa skarb należał do tego, którego własnością było miejsce znalezienia skarbu. Znalazca przypowieści na polu działa zatem niesprawiedliwie, gdy znaleziony skarb ukrywa ponownie, aby przy nadarzającej się okazji nabyć to pole i tak wejść legalnie w posiadanie skarbu. Ale w tej przypowieści Jezusowi nie chodzi o prawomocność czy nieprawomocność jego działania, ale o przekonanie słuchaczy przypowieści, że gdy pojawia się okazja do życiowego szczęścia. Nie należy się ociągać, ale podjąć odpowiednią decyzję i to całościowo. Potwierdzeniem tej intencji przypowieści jest wzmianka o radości, która towarzyszy takiej postawie. Bo ten, który znalazł skarb, uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. A w drugiej przypowieści o bogatym kupcu, który znalazł drogocenną perłę, jest mowa o tym samym. Perły należały w ówczesnym świecie do największych skarbów, obok złota. Główne przesłanie brzmi zatem w obu przypowieściach. Gdy nadarza się szansa na własne życiowe szczęście, należy ją zdecydowanie, bez wahania podjąć. Czym jest ta szansa? Tą szansą jest własne życiowe powołanie. Kiedy odkrywa się własne życie, własnego życia i własnego życiowego szczęścia się nie wymyśla, ale odkrywa, to pojawia się nagle. W każdej chwili może się pojawić światło na ten temat. I gdy się naprawdę pojawi, człowiek wie w mgnieniu oka, że to jest to, czego szukał, to jego życie. I musi się na nie zdecydować, bez wahania, bez podawania innych racji, wybrać własne życiowe szczęście i spełnienie. Każdy człowiek otrzymuje od Stwórcy powołanie na życie. Bóg chce, aby każdy spełnił się w swoim życiu. Chce, aby żył naprawdę, aby był szczęśliwy, prawdziwym, głębokim szczęściem. Nie powierzchniową wesołkowatością, bo to nie jest to samo. Główne przesłanie zatem mówi, gdy nadarza się taka szansa na własne życiowe spełnienie, należy ją zdecydowanie, bez wahania podjąć. Przez przyjście Mesjasza, Jezusa z Nazaretu, Izraelowi wówczas została dana niepowtarzalna szansa na obiecane przed wiekami zbawienie na Królestwo Boga. Dlaczego Izrael nie skorzystał z tej szansy? Wahał się. W indywidualnym znaczeniu te przypowieści oznaczają, w Chrystusie jest nam podarowana niepowtarzalna szansa znalezienia własnego życiowego szczęścia. W nauczaniu Jezusa w Ewangeliach to są światła wiodące, aby wyruszyć w drogę szukając własnego życia, które jest darem, i własnego życiowego powołania, które ukazuje się nagle jako oferta na życie ze strony Stwórcy. Dlaczego tak niewielu ludzi przyjmuje ten niepowtarzalny dar własnego życiowego spełnienia? Przecież jest to jedyna droga do prawdziwego, niezależnego od zmiennych okoliczności, niezależnego od ludzi i rzeczy, własnego szczęścia. W Chrystusie, w Jego nauczaniu i w Ewangelii trafić na własne życie i na własne życiowe powołanie. Co to jest Królestwo Niebios, którego obrazem są te obie przypowieści? Panowanie Boga to oznacza, to wyrażenie, Królestwo Niebios. To wartość tak bezcenna w życiu każdego człowieka, że warto za nią oddać wszystko, co się posiada. Dlaczego za panowanie Boga nad sobą warto oddać wszystko? Bo gdy Bóg jest czyimś Panem, żaden człowiek ani żadna ziemska instytucja nie jest w stanie pozbawić takiego kogoś jego wolności i godności, bo nie jest w stanie odebrać mu duszy. Ta dusza należy do Boga tylko. Czyli odebrać komuś osobistej tożsamości, tego, kim ktoś jest, kim jest u Boga. Gdy Bóg jest czyimś Panem, czyli gdy jest Królestwo Niebios nad kimś, to taki ktoś nie sprzeda siebie nikomu i niczemu na tej ziemi, wiedząc, że jedyne, co tak naprawdę posiada na zawsze, to on sam. Nie to, co ma, tylko kim jest. Ktoś taki, czyim Panem jest Bóg, czyli ktoś należący do Królestwa Niebios na tej ziemi, wie, że nie stworzył samego siebie, ale że swoje istnienie i życie otrzymał w darze od Stwórcy wszystkiego, co istnieje. I na mocy tego faktu o sobie jest on własnością jedynie swojego Stwórcy. Żadnego człowieka i żadnej instytucji ziemskiej. Ktoś taki, kto należy do Królestwa Niebios, czyli kogo Panem jest Bóg naprawdę, wie, że wszystko, co posiada, może w każdej chwili stracić, że może mu to zostać odebrane przez innych ludzi, wbrew jego woli, albo przez wydarzenia losowe. I jedyne, co nie może być mu odebrane, wbrew jego woli, to on sam, to jego dusza, on cały, w tym, czym jest naprawdę. Nawet szatan nie może komuś, wbrew niemu, bez jego zgody, odebrać duszy. Aby tak się stało, ten ktoś musi się na to zgodzić, w takiej czy w innej formie. W ten właśnie sposób Stwórca każdego człowieka zabezpieczył go, zabezpieczył swój obraz i podobieństwo, swoją ikonę na tej ziemi, że bez zgody nikt nam nie może odebrać naszej tożsamości, to znaczy tego, kim jesteśmy. Tak zabezpieczył nas Stwórca i każdego z nas przed wielką i wszelką władzą na tej ziemi, a nawet poza ziemią. Każda władza, która uzurpowałaby sobie boskie panowanie, boskie królestwo nad człowiekiem, nie może pokonać kogoś, jeśli ten ktoś naprawdę należy do Królestwa Niebios, czyli naprawdę Bóg jest jego Panem, bo się nie zgodzi uznać za Boga nikogo innego nad sobą. Jeżeli my sami nie przywiążemy się do czegokolwiek na tym świecie, do tego stopnia, aby stracić własną duszę, czyli stracić samych siebie, nikt i nic nie jest w stanie prawdziwie nas zniewolić. Wyruszyć w drogę w swoim życiu, żeby znaleźć właśnie to, siebie samego, swoją tożsamość. To, kim ma się być, według tego, kim chce nas mieć nasz Stwórca i Zbawca, który chce, abyśmy żyli spełnieni w swoim życiu. To największa wartość. Wyruszyć w drogę w swoim życiu, jak kupiec szukający pięknych perł, aby znajdować tę jedyną. Wyruszyć w drogę, tak jak ten robotnik jednego dnia, który, gdy znalazł skarb, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Wyruszyć w drogę, aby odkryć tę swoją, nieprzemijającą wartość, zagwarantowaną przez Stwórcę. To największa radość. Odkrycie tej wartości samego siebie, której nie zawdzięcza się nikomu ani niczemu na tej ziemi, daje smak prawdziwego życiowego spełniania. Taka doświadczana we własnym życiu radość, wbrew wszystkiemu, co się z nami dzieje, jest potwierdzeniem prawdziwości tej ponadziemskiej, nieprzemijalnej wartości naszej osoby. Ta radość, która towarzyszy temu, która nie jest wesołkowatością, ale głęboką radością serca, jest siłą, która sprawia, że jest się w stanie zostawić wszystko inne, gdy trzeba, aby wybrać swoje własne życie, gdy się je wreszcie odkryje i znajdzie. Ta radość z własnego życia nie znika nawet w bólach i w cierpieniach ziemskiego losu. Światło tej radości nie gaśnie w oczach, nawet wtedy, gdy same oczy gasną pod wpływem ziemskiego cierpienia, bo ta radość jest nieziemska, lecz boska. Podobnie jak nieziemski jest ten, który kocha nieodwołalnie jako Stwórca i Zbawca i prowadzi nas do odkrycia samych siebie, swojego życia. Kolejna przypowieść, kolejny obraz Królestwa Niebios, czyli panowania Boga nad każdym człowiekiem. To przypowieść o sieci zarzuconej na jeziorze, zbierającej wszystkie rodzaje ryb. Obraz odmalowany w tej przypowieści zakłada okoliczności codziennego życia nad jeziorem Genezaret w tamtym czasie. Sieć zarzucona na jeziorze zostaje wyciągnięta na brzeg i dokonuje się przeglądu złowionych ryb pod kątem ich przydatności do spożycia. Wszystkie czyste ryby były odkładane do naczyń. Czyste to znaczy takie, które wolno było jeść, a nieczyste, do nich należały na przykład ryby pozbawione łusek, były wyrzucane. Ta procedura przeglądu służy Jezusowi za obraz ostatecznego sądu w odniesieniu do ludzi i ich życia. Dopiero gdy nadejdzie ostateczny czas, dokona się rozrachunku i oddzielenia dobrych ludzi od złych. Do tego czasu, dopóki trwa historia każdego człowieka na tej ziemi, źli znajdują się pomiędzy dobrymi. To jest przemieszane. I tylko Bóg wie naprawdę, kto wśród ludzi jest naprawdę zły, to znaczy zdecydowany na popełnianie zła, a kto naprawdę jest dobry. Bo często zewnętrzne pozory mylą. Tylko Bóg wie naprawdę, kto w trakcie dziejącej się wśród ludzi historii należy do dobrych, a kto do złych. A to się ukaże, odkryje w finale historii, w ostatecznym czasie każdego człowieka. Ta lekcja Jezusa ma za zadanie być apelem do uczniów, aby zawczasu się nawrócili, dopóki trwa ich historia na tej ziemi, dopóki mają dar czasu od Boga i nie dali się uwieść do popełniania zła, mając nadzieję, że kiedyś zmienią życie. Nie można tak czekać. Tak jak nie można czekać, gdy się odkryje własne życie, tak nie można czekać, aby zdecydować się na wybieranie dobra, czyli tego, co służy życiu własnemu i drugiego człowieka. Bo ostatecznie można nie wejść do Królestwa Boga. Bo nie wiemy, kiedy nasz czas się skończy, kiedy przestanie nam tykać zegar czasu podarowanego przez Boga. Ostatecznie zwycięży panowanie Boga, uczy Jezus. Wszelkie inne panowania znane w historii przeminą i przemijają. Nikt nie ujdzie ostatecznie panowaniu Boga, Stwórcy i Zbawcy. Sieć Stwórcy oplata świat i jego historię. Każdy człowiek z całą historią swojego życia na tej ziemi znajdzie się w sieci Boga i zostanie zmierzony miarą Boga. Nikt i nic nie zdoła ujść z tej sieci ze swoim życiem. Ci, którzy byli poddani panowaniu Boga, w ciągu historii swojego życia będą się cieszyć pełnią życia na zawsze. I ten przedsmak mają już tu, często pośród łez, cierpień i bóli. Tę perspektywę mają przed oczami uczniowie Jezusa, każdego dnia i każdej godziny, że ostatecznie będą się cieszyć swoim życiem na zawsze. Tę perspektywę mają przed oczami wierzący w Chrystusa, szczególnie wtedy, gdy na tej ziemi są poddawani ciężkim próbom wiary z powodu uznawania nad sobą jedynego panowania Boga, gdy są za to prześladowani. Ostatecznie to oni nie będą zawiedzeni w swojej wierze i w swojej nadziei, a wszyscy inni przepadną ze swoim złym życiem. To lekcja mądrości na życie w tych przypowieściach. I na koniec pyta Jezus, zrozumieliście to wszystko? Odpowiadają uczniowie pozytywnie, tak. Ta pozytywna odpowiedź uczniów na pytanie Jezusa oznacza, że tylko uczniowie Jezusa otrzymują od Boga światło zrozumienia, o co Bogu chodzi w historii świata. Światło zrozumienia zbawczej woli Boga wobec każdego człowieka. Każdy chrześcijanin, czyli ten, kto uwierzył w Chrystusa i Jego nauczanie, jest prawdziwym uczonym w Piśmie, ponieważ tylko Jezus zna w sposób pełny wolę Boga, tylko On może ją objawiać. To jest ze szczególnym akcentem wyrażone w Ewangelii według świętego Mateusza przeciwko uczonym w Piśmie ówczesnego Izraela. Większość tych uczonych odrzuciła Jezusa, światło i szansę na zbawienie i życie. Ewangelia według świętego Mateusza wyraża często tę prawdę, że wbrew roszczeniom uczonych w Piśmie, zawodowych teologów tamtego czasu, myślących, że tylko oni posiadają właściwą wiedzę o woli Boga i właściwe rozumienie zawarte w tekstach Pisma Świętego. Wbrew temu przekonaniu, nauczanie Jezusa jest prawdziwym objawieniem woli Boga i tego wszystkiego, co zawarte jest w pismach Starego Testamentu, Starego Przymierza. Każdy, kto uwierzy w Jezusa, jest, jak uczony w Piśmie, mądry, który przyjął Królestwo Niebios, czyli Ewangelię Jezusa nad sobą i wydobywa ze skarbca rzeczy stare, czyli dawniej objawione przez Boga w tekstach Starego Testamentu, jak i nowe, objawione w nauczaniu Jezusa w Jego Ewangelii, w Nowym Testamencie. Przede wszystkim w rozdziale 23 Ewangelii Mateusza wyrażone jest to przekonanie młodego wówczas kościoła judeochrześcijańskiego, czyli chrześcijan pochodzących z Żydów, o tym, że właśnie w Chrystusie odkrywa się prawdziwą wolę Boga Starego Przymierza. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, mówi Jezus w tym rozdziale 23. Zamykacie ludziom Królestwo Niebios. Biada wam, ślepi przewodnicy. Gdy uwierzyliby w Jezusa, zobaczyliby naprawdę, czego chce Bóg, jak chce szczęścia i zbawienia każdego człowieka. I że każde prawo, które od Niego pochodzi, jest dla ludzi i dla dobra ich życia, a nie jest zbiorem przepisów przygniatających i ograniczających życie. Dlatego chrześcijanin jako uczeń Jezusa jest prawdziwym znawcą Pisma. Kościół w Ewangelii według świętego Mateusza z upodobaniem przedstawiany jest jako wspólnota uczniów. Jeden jest wasz nauczyciel Chrystus. W 23 rozdziale Ewangelii słychać, a w 28 czyńcie wszystkie ludy uczniami, gdy Jezus żegna się i odchodzi do nieba. Prawdziwym chrześcijaninem jest ten, kto słucha słowa Boga i rozumie je i tak przynosi jego owoc. Głoszenie Królestwa Boga, Królestwa Niebios, panowania Boga nad sobą jest kluczem do zrozumienia całego życia i całego objawienia Boga, Starego i Nowego Przymierza. Objawienie zawarte w tekstach Starego i Nowego Testamentu jest jednym wielkim skarbem Kościoła, wspólnoty wierzących i każdego wierzącego z osobna. Jeśli Ewangelia Jezusa ma być przyjęta poważnie, wówczas każdy powinien być dojrzałym znawcą i miłośnikiem nauczania Boga w tekstach Starego Przymierza i w tekstach Nowego w Ewangelii Jezusa. Znajdźmy nasze życie, znajdźmy nasze szczęście i przyjmijmy od Boga tę ofertę zbawienia.